Prezentacja odpalona, czyli znak, że możemy zaczynać, kochani. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio dwa tygodnie temu rozważaliśmy temat owocowania na podstawie 13 rozdziału Ewangelii Łukasza o nieurodzajnym drzewie figowym i mówiliśmy tam o wydawaniu owocu dla Boga. Zobaczyliśmy, że tak naprawdę Bóg jest tym, który szuka w naszym życiu owocu. Nie mamy, myślę, że z tym problemu, wątpliwości. Pamiętacie, kiedy właściciel figowca przychodził i mówił takie słowa o to, od 3 lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. W tych słowach zobaczyliśmy zarówno jakby Boga, który jest łaskawy, który jest cierpliwy, bo to nie było 1 roku, ani 2, od 3 lat przychodzi, ale też zobaczyliśmy, że jego cierpliwość nie jest nieskończona, że jednak Bóg daje łaskę, daje szansę człowiekowi, ale to nie oznacza, że on nie przestaje szukać owocu. On szuka tego owocu. I zdaję sobie sprawę, że czytając jeden fragment, tak jak tu czytaliśmy, rozważaliśmy 13 rozdział Ewangelii Łukasza, to na pewno nie wyczerpaliśmy tematu i na pewno go dzisiaj też nie wyczerpiemy, bo temat jest bardzo piękny, ale też złożony. I wiem, że pojawiło się wiele pytań pod koniec nabożeństwa, skąd właściwie ten owoc się bierze, albo czy człowiek może to jakoś w sobie wypracować, może być, nie wiem, może mieć lepszy charakter na przykład, być człowiekiem, który ma większą skłonność, nie wiem, do czegoś, jakby poddaniu się Bogu. Myślę, że trzeba to dopowiedzieć i aby choć częściowo spróbować sobie na te pytania odpowiedzieć, to zajrzymy dzisiaj do fragmentu Ewangelii Jana do 15 rozdziału, tak jak tutaj jest temat dzisiejszego kazania. I chcę, żebyśmy wspólnie razem spojrzeli na te zagadnienie z nieco takiej szerszej perspektywy. I pozwólcie, że ja najpierw przeczytam fragment, chociaż szczerze mówiąc to trzeba było jakby dłuższy fragment przeczytać, ale nie jesteśmy w stanie czasowo to dzisiaj wszystkiego objąć. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 wersetu. Jezus mówi takie słowa. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które wam mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorość i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Piękne słowa, piękny obraz. Ja już nie policzę, ile kazań słyszałem na ten temat, wręcz cykle kazań pojawiały się na ten temat, dłuższe jakieś rozważania. Myślę, że zanim w ogóle przejdziemy do rozważania tych słów, musimy się na chwilę zatrzymać i zobaczyć przede wszystkim, w jakim momencie życia Jezusa one padają. Gdy spojrzymy w ogóle na Ewangelię Jana i ten 15 rozdział, to zobaczymy, że te słowa niewypowiadane są na początku służby Jezusa, że Jezus jakby nie mówi to na samym początku, ale mówi uczniom tuż przed swoją śmiercią. Wiemy o tym, że kiedy człowiek wie, że umiera, no to chce przekazać na pewno ważne jakieś informacje. Kilka chwil wcześniej Jezus spożywa z uczniami ostatnią wieczerzę, umywa im nogi, zapowiada też zdradę Judasza, mówi im wprost o swoim odejściu, o krzyżu, o tym, że uczniowie też będą przechodzić trudny czas, trudne doświadczenia. Uczniowie, można powiedzieć, jeszcze tego wszystkiego nie rozumieją. Jezus natomiast wie doskonale, że zostanie pojmany, że zostanie osądzony i zostanie ukrzyżowany. I tak naprawdę za chwilę uczniowie pozostaną sami wśród tego świata, wśród prób, prześladowań i różnych, można powiedzieć, niepewności. I właśnie w takim momencie Jezus pokazuje im coś niezwykle ważnego. Mówi im, że jeżeli chcecie wytrwać, jeżeli chcecie przynosić owoc, jeżeli chcecie żyć tak, aby uwielbić Ojca, aby uwielbić Boga, to najważniejsze jest to, że musicie trwać. Trwać we mnie. I już pierwsze słowa Jezusa jakby malują ten piękny obraz i już te pierwsze słowa są niezwykle ważne, bo Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą. Szczerze mówiąc, dla nas to może być po prostu ogrodniczy obraz. Nie wiem, czy w ogóle winnicę kiedyś widzieliśmy, czy widzieliśmy winorośl. Może mamy swoje wyobrażenie. Ale dla Żydów, czyli dla tych, którzy słuchali bezpośrednio Jezusa, to był obraz, który miał niezwykłe znaczenie i bardzo w swoim kształcie był bardzo wymowny dla nich. I mówiliśmy o tym ostatnio, kiedy rozważaliśmy przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym, że w Starym Testamencie Izrael był wielokrotnie, bardzo często przedstawiany jako winorośl, jako winnica należąca do Boga. W Psalmie 80 na przykład czytamy o 8 wersecie takie słowa. Ty przyniosłeś winorośl z Egiptu, psalmista tak mówi. Wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś, przygotowałeś jej miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzenie i napełniła ziemię. To jest niezwykły, piękny, można powiedzieć, obraz, który przedstawia Izraela jako winorośl starannie zasadzoną i pielęgnowaną przez Boga jako tego troskliwego ogrodnika, który usunął co nie potrzeba, i zasadził swoją winnicę w miejscu właśnie, które przygotował. To jest piękny obraz. I przypomnę też, bo o tym mówiliśmy ostatnim razem, że w 5 rozdziale Izajasza znowu czytamy piękną pieśń o winnicy, o której Bóg mówi, że On właściwie wszystko przygotował. Żyznął ziemię, usunął kamienie, zasadził te właśnie szlachetne szczepy i oczekiwał, ponieważ On to wykonał jakąś pracę przy tym, zrobił coś, a właściwie wszystko zrobił, co było potrzeba, to oczekiwał dobrych winogron. Natomiast czy te winogrona się pojawiły? No, tekst daje nam odpowiedź, że nie. Że pojawiły się owoce cierpkie, bezwartościowe, które się właściwie do niczego nie nadają. I problem polegał na tym, że to nie Bóg jakby czegoś nie zapewnił dla Izraela, bo On zapewnił wszystko, ale Izrael nie odpowiedział Bogu takim owocem, jakiego On oczekiwał. Czyli owocem posłuszeństwa, przypomnę, owocem sprawiedliwości, miłości, wierności. Tak w wielkim skrócie. I tutaj Jezus wypowiada te niezwykłe słowa, ja jestem prawdziwą winoroślą. Nie tylko mówi, że jest winoroślą po prostu, ale mówi, że ja jestem prawdziwą winoroślą. I tutaj jest takie greckie słowo wzięte od prawda, altea, czyli aletine, które nie tylko jakby określa, że coś jest prawdziwe, w sensie przeciwnym od fałszywego, czyli coś, co rzeczywiście istnieje. Ale jakby w Ewangelii w ogóle Jana to słowo jest bardzo często używane i ono właściwie pokazuje, jest to, co jest rzeczywiste, coś, co jest autentyczne, coś, co jest ostateczne, ale też to, co wypełnia to, co wcześniej było jedynie zapowiedzią. Czyli wcześniej coś było zapowiedzią, jakimś obrazem, a w Chrystusie jest ta rzeczywistość, ukazana rzeczywistość, która była wcześniej tylko zapowiedzią. Apostoł Jan na przykład tego języka używa wielokrotnie. Ja przytoczę dosłownie jakby dwa przykłady. Jan pisze w 1 rozdziale, 9 wersecie takie słowa. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Mówi oczywiście o Jezusie Chrystusie. nie oznacza to wcale, że wcześniej nie było żadnej światłości. Nie było proroków, którzy głosili słowo, nie było osób, które wypowiadały właściwie to, co było taką światłością, można powiedzieć, dla innych, szczególnie dla innych narodów. Ale tutaj Jan pokazuje, że Jezus jest tą doskonałą światłością, czyli pełnym objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie, pełną światłością, pełną prawdą, pełnym, można powiedzieć, pełną wolą Ojca. W 6 rozdziale, 32 wersecie natomiast czytamy, że Jezus powiedział takie słowa, bardzo znane słowa zresztą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Czy to znaczy, że manny nie było, że była fałszywa? To nie o to chodzi. Manna była tylko zapowiedzią tego, co rzeczywiście wypełniło się w Chrystusie, czyli Chrystus stał się tym prawdziwym chlebem. Tamto było tylko cieniem, można powiedzieć, pewną zapowiedzią, chociaż rzeczywiście to się wszystko tam działo. Więc Jan tak naprawdę wielokrotnie używa właśnie tego typu sformułowania, pokazać, że Chrystus, że w nim się coś dokonało, że on się jakby urzeczywistnił właśnie teraz. Swoją misję, to, z czym został posłany w szczególności. I dokładnie to samo mamy wyrażenie, można powiedzieć, tutaj. Ja jestem, Jezus mówi, prawdziwą winoroślą. To tak jakby Jezus na początku chciał podkreślić to, czego Bóg zapowiadał, to, co on zapowiadał, czego oczekiwał od swojego ludu, a czego ten lud nie spełnił, znajduje swoje wypełnienie we mnie, Jezus mówi. Ja jestem tą prawdziwą winoroślą. Czyli wszystkie oczekiwania Boga wobec winorośli Jezus właśnie spełnia. Jezus właśnie wypełnia. Innymi słowy, Izrael był winoroślą przecież, zasadzoną przez Boga, był otoczony troską, otrzymał prawo, otrzymał proroków, miał swoją świątynię, a jednak wracał ciągle, i to widać u proroków, problem braku owoców, braku owocowania. Jezus natomiast, kiedy mówi, że jest tą prawdziwą winoroślą, pokazuje, że w nim znajduje się życie, którego Bóg oczekuje tak naprawdę od swojej winnicy. Że w nim znalazło się to wszystko, czego wcześniej brakowało. Zresztą jest jeszcze taki niezwykły fragment w Izajasza 4 rozdziale, w 2 wersecie, który mówi takie słowa, prorok mówi takie słowa. W ten dzień latorośl Pana będzie piękna i chwalebna, a owoc ziemi wyborny i wspaniały dla ocalałych spośród Izraela. Ciekawe jest tutaj, że jest użyte takie hebrajskie słowo Tzemach Adonai. Tzemach Adonai. Oznacza ono odrośl, pęd, czy młody, wyrastający jakiś pąk, czy odrośl, latorośl. I w proroctwach zarówno Izajasza, jak i Jeremiasza, czy na przykład Zachariasza, ten tytuł Tzemach Adonai stał się jednym z mesjańskich tytułów, odnoszących się wprost do Mesjasza, mówiących, że będzie pewna odrość. Zresztą ja przeczytam Jeremiasza 23 rozdział, 5 werset, bo tutaj jest właśnie to hebrajskie słowo użyte. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl, Tzemach właśnie, i będzie panował król i będzie mu się szczęściło, będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Jakby Bóg mówi tak, będzie winnica, będzie pewna odrośl. I tutaj jakby wskazuje na kolejne Dawida, sprawiedliwa odrośl, która właściwie można powiedzieć spełni wszelkie oczekiwania Boga co do winnicy. Jeremiasz zapowiada oczywiście tutaj Mesjasza, wiemy o tym, która wyrośnie z domu Dawida, ale Jezus, kiedy mówi do swoich uczniów, objawia siebie jako już winorośl, jako prawdziwą winorośl, tak naprawdę, nie tylko obiecanego króla, ale także źródło w ogóle życia dla wszystkich, którzy w nim trwają. Jest jakby jeszcze coś więcej. Jezus pokazuje, że z tego, co wyrośnie z tej winnicy, pojawi się życie, pojawi się coś więcej. I tutaj można się jeszcze chwilę zatrzymać, bo jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, Bo Jezus nie mówi, że ja wam pokażę, jak być tą winoroślą, jak spełnić Boże oczekiwania. Nie jest to nauka o winorośli, ale Jezus mówi bardzo jasny, daje bardzo jasny sygnał. Mówi, to ja jestem winoroślą. I to jeszcze mówi prawdziwą winoroślą. I co to nam mówi? To nam mówi, że w centrum całego obrazu o winnicy, o winorośli stoi osoba Jezusa Chrystusa. On jest jakby źródłem życia. Wszystko inne, wzrost, oczyszczanie, wydawanie owocu jest konsekwencją wyrastania z tego krzewu winnego. Jest konsekwencją, można powiedzieć, trwania w nim, bo tutaj też dalej jest o tym mowa. Jezus jest więc tym prawdziwym synem, prawdziwą winoroślą, to dopiero w nim staje się absolutnie możliwe życie, które przynosi owoc Bogu. I tylko w nim, ponieważ tylko przez niego płynie życie, którego człowiek nie jest w stanie sam wytworzyć. To Izrael pokazywał, znaczy historia w ogóle Izraela pokazywała, że nie był w stanie wydawać owocu. Jezus jednak nie kończy swojej wypowiedzi na tym obrazie, ale mówi dalej, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Kim jest ten winogrodnik? No, ogólnie, gdybyśmy tak popatrzyli na tekst grecki, ale też na jakby takie zwyczaje tamtych czasów odnośnie winnicy, to jest tutaj użyte takie słowo greckie georgos i oznacza tak naprawdę rolnika, gospodarza, tego, który uprawia ziemię, tego, który jakby troszczy się o winorość, dogląda, coś z nią robi, żeby jakby... Tak, jego celem jest to, żeby ta ratolość przynosiła owoc. I to jest bardzo istotne, ponieważ Jezus jakby nie przedstawia tutaj ojca, bo mówi mój ojciec jest winogrodnikiem, nie określa go jako takiego biernego obserwatora, który tylko oczekuje owoców i patrzy, no są albo nie ma i ocenia, tylko pokazuje kogoś, kto jest w centrum tego wszystkiego, co się dzieje z winoroślą. Jest zaangażowany w życie tych, którzy należą do Chrystusa, tych, którzy są wszczepieni w tą winorośl. I on, można powiedzieć, sadzi, pielęgnuje, taka była rola Georgos, pielęgnuje, oczyszcza, przycina, troszczy się, no ale też szuka i ocenia, czy jest owoc. Jeśli go nie ma, to coś z tą winoroślą robi. Dlatego Jezus mówi, każdą ratolość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I widzimy to samo, kiedy rozważaliśmy naszą przypowieść o figowcu, widzimy tą samą może zasadę, że rzeczywiście Bóg szuka owocu. To nie jest tak, że jakby on jest obojętny. Jego działanie, jego aktywność wobec winorośli całej jest ukierunkowana ku temu, żeby w końcu wydała owoc, żeby był owoc. I ten owoc jeszcze nie był byle jaki, ale był obfity. I tak naprawdę ten obraz pokazuje nie tylko to, że ojciec oczekuje owocu, ale jaki sposób on działa wobec tych, którzy są związani z Chrystusem. To jest taki piękny obraz. I teraz ten obraz pokazuje to jedno, że w ogóle te wyrażenie latorośl, ono oznacza tak naprawdę gałąź czy pęd, które nie posiada samo w sobie życia. Ono nie może sobie jakby, jakbyśmy oddzielili od winorośli tą ratolość, to ona nie wyda owocu na 100%. Ona nie ma sama w sobie życia. Właściwie to pokazuje nam obraz takiej jedności, gdzie trudno to rozdzielić, trudno powiedzieć, że jest coś oddzielone i to oddzielone coś wyda w przyszłości owoc. Więc można powiedzieć, że całe życie ratorośli pochodzi z krzewu winnego. Czerpie soki, które są potrzebne do wzrostu. Dzięki temu otrzymuje to, co potrzeba, aby wydać owoc. Ale chyba najtrudniejsze w tym zdaniu jest wyrażenie we mnie nie wydaje owocu. Bo nie sądzicie? Bo jakby Jezus mówi z jednej strony, że ojciec oczekuje owoców, a drugie, że mówi we mnie. Więc się można zastanowić, no, być w Chrystusie i nie wydawać owoców, czy to jest w ogóle możliwe? Jezus mówi, rzeczywiście pokazując to, pokazuje, że można w pewnym sensie być w Chrystusie, a jednak nie przynosić owoców. Należy jednak pamiętać w ogóle, że w Ewangelii Jana jest wiele przykładów takich, które pokazują ludzi, osoby, sytuacje, które z pozoru wyglądały jak osoby, które można powiedzieć są w Chrystusie, czyli należą do Niego, do Jego grona, do Jego w ogóle uczniów, którzy chodzili za Jezusem i tak dalej. Ale tak naprawdę coś działo się takiego, że byli poza. Najmocniejszym przykładem, bo tych przykładów jest sporo w Ewangelii Jana, ale najmocniejszym przykładem jest jeden z 12 Judasz, który tak naprawdę słuchał Jezusa, widział Jego cuda, uczestniczył w ostatniej wieczerzy, był bardzo blisko Jezusa, ale jego serce nie należało do Jezusa. Więc gdybyśmy tak popatrzyli na ten obraz, to ten obraz pokazuje nam, że można być gdzieś tam zewnętrznie związany ze wspólnotą uczniów, można uczestniczyć w życiu Kościoła, można korzystać z wielu duchowych przywilejów, ale tak naprawdę życie człowieka nie potwierdza tej prawdziwej więzi z Chrystusem. Bo czego brakuje? Brakuje bowiem tego, czego Ojciec szuka, widocznego owocu. A jeśli brak owocu, to prowadzi nas, Jan mówi, tutaj pisze, ku odcięciu. I teraz bardzo ciekawa rzecz, bo zdaję sobie sprawę, że są różne tłumaczenia na ten temat. Pytanie, czy tu jest odcina, czy jest podnosi? Powiem wprost. Bo jest tu greckie słowo airo. Jest to słowo, które rzeczywiście ma bardzo szerokie znaczenie. W Nowym Testamencie to słowo, kiedy sobie popatrzymy, to ono oznacza w wielu miejscach na przykład coś podnieść, coś brać, coś jakby przenosić w inne miejsce. Ale też właśnie ma znaczenie usuwać, a nawet ma w skrajnych przypadkach zgładzić to słowo znaczenie. Wiem, że niektórzy wcześniej proponowali takie tłumaczenie, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi. Słynnym przykładem był cykl wykładów Bruce'a Wilkinsona, Tajemnice winnego krzewu, nie wiem czy pamiętacie, były płyty, cała promocja tego, cały marketing i tam tłumaczenie, że tam winogrodnik nie niszczy winogron, nie odcina, tylko on podnosi, podwiązuje, oczyszcza, żeby one wydawały owoce. Wszystko okej, tylko kiedy popatrzymy rzeczywiście na tekst grecki i zapytamy osoby, które się zajmują bardzo dokładnie językiem greckim, i popatrzymy na kontekst w ogóle tych słów i zastanowimy się, co Jezus w ogóle chce przekazać swoim uczniom, no to kompletnie nam jakoś, to jest dla mnie z tajemnic winnego krzeżu, to jest właśnie największa tajemnica. Skąd ktoś wpadł na to, żeby taki obraz zrobić? Bo gdy popatrzymy w ogóle na Ewangelię Jana i w ogóle inne wypowiedzi w związku z nieowocowaniem, to we wszystkich fragmentach jest jednak odcina. Mówią o tym inni, tak? No nawet to, co tydzień temu rozważaliśmy, no ale tak naprawdę kontekst tego, jak te słowa są wypowiedziane, język grecki i wiele innych rzeczy, nawet w ogóle jako obraz Starego Testamentu, gdy weźmiemy, no to jedyne, co jest tu prawidłowe, to jednak usuwa lub odcina. I zresztą, kiedy spojrzymy dalej, Jezus jakby wzmacnia te słowa, bo mówi, jeśli kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorość i usknie. Jakby potwierdza Jezus te słowa, które mówił wcześniej. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. I ten werset i ten wcześniejszy tworzą nam pełen obraz, w którym nie chodzi o pokazania podniesienia słabej latorośli, chociaż Jezus to robi i podnosi człowieka i jego celem nie jest kogoś, wiecie, zrobić mu krzywdę tak naprawdę, bo jeśli ktoś upada, gdzieś się zabrudzi, tak można powiedzieć. Ale są inne fragmenty, które o tym mówią. Nam chodzi o to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę Jezus tu mówi, i niech to będzie rzeczywiście ten zamysł, niż bardziej nasza jakaś wyobraźnia. Więc Jezus jakby nie mówi o tym podniesieniu słabej latorośli, ale daje bardzo, i to bardzo poważne, ostrzeżenie przed stanem stałej bezowocności. I te dwa wersety to bardzo mocno jakby podkreślają. To prowadzi nas do wniosku, że tak naprawdę, bo w ogóle jakby ten obraz winnicy pokazuje, tą rzeczywistość, w której jest Boży lud, który jest blisko Bożych rzeczy, który słyszy Jego słowo, a jednak nie owocuje. I to mówiliśmy też ostatnio. Więc można znajdować się blisko tych Bożych rzeczy, duchowych przywilejów, słuchać słowa, nawet należeć do społeczności uczniów, a jednak nie wydawać owocu. Tylko pytanie, o jakim w ogóle owocu Jezus mówi? No bo tak mówimy owoc. Przecież to nie winogrona jakieś tam. To nie chodzi o to, żebyśmy zasadzili jakąś winnicę i co tydzień komuś przynosili winogrona. Chociaż to by był miły gest na pewno. Jeśli czytamy cały fragment, do czego zachęcam w ogóle, żeby jeszcze dalej sobie spojrzeć na ten 13 rozdział, to rysuje się pewien obraz. Jezus na przykład mówi dalej w 10 wersecie, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, uwaga, to jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, Jezus mówi. I dodaje w 12 wersecie, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jednym z owoców jest tu ukazana miłość, jako miłość podobna do Chrystusa. Zresztą to jest coś, czego Bóg oczekiwał już od dawna w Starym Testamencie od swojego ludu. Przede wszystkim miłość do Niego, ale miłość do człowieka, do brata, do siostry. Jezus mówi, że jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. To nie jest wszystko. Owoc wiąże się z posłuszeństwem i wiąże się z życiem poddanym Bożej woli. Nie jest, można powiedzieć, coś, co jest oderwane od takiej codzienności, no bo codziennie funkcjonujemy, ale ten owoc ma się objawiać właśnie w takich konkretnych postawach w naszej codzienności, w wyborach człowieka, takich, jakich wyborów dokonujemy każdego dnia. Tą samą prawdę na przykład apostoł Paweł rozwija w liście do Galacjan, bo pisze on o owocu ducha. I zwróćmy uwagę, że Paweł nie mówi o owocach w liczbie mnogiej, ale mówi o owocu w liczbie pojedynczej. Pokazuje to, że nie chodzi o jakieś robienie, powiedzmy, pewnych rzeczy, owoców, które pokażą, kim my jesteśmy tak naprawdę, ale chodzi o to, że jest życie przemienione przez Ducha Świętego, ten owoc Ducha Świętego, które wiąże się z życiem Chrystusa w wierze, kiedy chodzimy w wierze. I to życie przejawia się na wiele sposobów. Tym owocem jest przede wszystkim przemieniony charakter człowieka, życie, w którym coraz bardziej widoczny staje się charakter Chrystusa w nas. I Paweł mówi, owocem zaś ducha jest miłość, jest radość. Te rzeczy są obecne w życiu człowieka wierzącego. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, pościągliwość. To jest owoc trwania w Chrystusie. To jest owoc ducha, to jest też życie, które płynie w nas, kiedy jesteśmy w Chrystusie. I właśnie o takim owocu Jezus mówi w Ewangelii Jana. Nie chodzi o jakieś pojedyncze rzeczy, dobre uczynki. One są zawsze dobre i zawsze są jakby postrzegane jako te potrzebne. Nie zrozumcie mnie źle, ale nie o to chodzi. Chodzi o życie tak naprawdę połączone z Chrystusem. O życie, czyli o coś więcej, z którego wypływa nasze codzienne życie, nasze codzienne decyzje. I widoczny jest nie nasz charakter, tylko Chrystusa coraz bardziej. I o tym też na przykład mówią inne fragmenty Pisma. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset mówi o owocu sprawiedliwości. Apostoł Paweł na przykład w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, 9-10 wersecie pisze tam, abyście postępowali w sposób godny Pana. Mówi to do wierzących w Kolosach. Mówi, postępujcie w sposób godny Pana, by podobać Jemu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydawając owoc i wzrastając w poznaniu Boga. To jest bardzo ważne. Ja patrzę, jak rozumieli te owocowania też apostołowie, jak inni autorzy Nowego Testamentu. Więc można powiedzieć, że owocem jest wszystko, co rodzi się z prawdziwego trwania w Chrystusie, w Jego nauce, w Jego słowach, w tym, co On głosił, w czego nauczał. To jest niesłychanie ważne. I stawania się coraz bardziej podobne do Niego. I dalej Jezus mówi w swojej mowie, że każdą tą latorość, która wydaje owoc, winogrodnik oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I tutaj zmienia się, można powiedzieć, obraz od ostrzeżenia przed takim pozornym trwaniem w obraz Ojca wobec tych, którzy trwają, którzy należą do Chrystusa. Więc można powiedzieć, Ojciec jest aktywny, to już powiedzieliśmy. Jest zainteresowany krzewem, jest zainteresowany owocem i aktywnie działa wobec tych, którzy są w Chrystusie. Usuwa co martwe, usuwa co bezowocne. Pracuje nad tym, co jest żywe, co jest wszczepione w Chrystusa, aby przynosiło więcej owocu. I można powiedzieć, że Jezus jakby tutaj mówi o rzeczach, które mogły być zaskakujące nawet dla Jego uczniów, bo można by było powiedzieć, że tak patrząc w ogóle na Stary Testament i już owocowania, można by było powiedzieć, że no, każdą latorość, która wydaje owoc, pozostawia w spokoju, prawda? No bo tak najlepiej by było. No skoro owocuje, no to zostawia to i niech dalej owocuje. Jezus mówi, każdą latorość, która wydaje owoc, oczyszcza. I tutaj jest zarówno te greckie słowo, które jest tu użyte, jest zarówno ono oznacza oczyszczać, jak i przycinać. W świecie uprawy roślin były to właściwie dwa aspekty jednej czynności, bo winogrodnik zarówno robił jedno, jak i drugie. Po co? Po to właśnie, żeby owocująca latorość wydawała jeszcze lepsze owoce. Ja kiedyś rozmawiałem rzeczywiście z osobą, która ma jakieś, można powiedzieć, że to nie była winnica, no ale ma dużo tych winogron. I to przycinanie to nie jest taka prosta rzecz, bo można, wiecie, gdzieś przyciąć nie tam, gdzie trzeba, ale kiedy popatrzymy na tą winorość w odpowiednim momencie, bo to trzeba zrobić też w odpowiednim momencie, kiedy się ją poprzycina, to ta winorość wygląda jak goła, jak zepsuta, jak się wydaje, że o, jaka biedna. Okazuje się, że jeżeli ktoś to umiejętnie zrobi, właściwie dobrze pooczyszcza, poprzycina, to na drugi rok jest cała oblepiona owocami. I to jest niesłychanie ważne. I właśnie ten obraz Jezus mówi, że Ojciec rzeczywiście aktywnie działa w tych, którzy należą do Chrystusa. Tylko oczywiście musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrych rękach, że jesteśmy w rękach doświadczonego winogrodnika. Nie jesteśmy w rękach kogoś z przypadku. Wiecie, kiedy patrzę na ten obraz, to od razu mi się przywołały słowa z listu do Hebrajczyków, które mocno współgrają z tym obrazem, które mówią o tym, że kogo Pan miłuje, tego karci, a chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje, czyli tego, którego do niego należy. To jest 12 rozdział, 6 werset. Ale autor listu tutaj mówi w kontekście takiego wychowania w sprawiedliwości po to, żeby właśnie wydawać więcej owocu. I mówi tak. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo radosne, lecz bolesne. Później, czyli nie teraz, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Przeczytam jeszcze raz, żebyśmy złapali to. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo radosne. No nie ma radości, jak coś jakby jest w naszym życiu, czego doświadczamy, co ogołaca nas z tego, co niepotrzebne. No, autor listu mówi, że jest bolesne, ale później wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Jezus pokazuje nam więc Ojca jako winogrodnika, który działa z mądrością i działa z miłością. To nie jest na celu tutaj działanie Ojca, żeby nas sprawić nam przykrość, czy sprawić coś, co jest złe w naszym życiu, ale On działa z miłością i mądrością, jak dobry winogrodnik. Wszystko chce usunąć to, co przeszkadza i to, co sprawia, że nie wydajemy owocu. To jest niezwykły obraz. I właśnie tutaj Jezus wypowiada też niezwykłe słowa, bo mówi, wy jesteście czyści z powodu słowa, które wam głosiłem. Też na ten temat różne słyszałem interpretacje, ale tu jest bardzo ważne wyrażenie, w tym wersecie, bo Jezus mówi z powodu słowa albo przez słowo. Jakby pokazuje w tym to, że słowo stało się narzędziem oczyszczenia, ale nie oznacza to, że samo usłyszenie tylko słowa sprawia, że człowiek automatycznie robi się czysty. Bo jak popatrzymy na Ewangelię Jana, no jeszcze raz tak do niej będę nawiązywał, że wielu ludzi było w gronie Jezusa, chodziło za Nim, słuchało Jego słowa, ale nie zostało oczyszczonych, nie, jakby nic to nie sprawiło w ich życiu. W kontekście całej Ewangelii Jana mowa jest tu o tym, że to są ludzie, którzy raczej przyjęli Jego słowo, czyli nie tylko usłyszeli je. Czyli Jezus mówi, że wy jesteście czyści z powodu słowa, dla słowa, które wam głosiłem. Jakby pokazuje te słowo, że to słowo zostało przyjęte i jakby pokazuje uczniów, którzy pozostali przy nim. Którzy zresztą mówili, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Jezus na przykład mówi to w arcykapłańskiej modlitwie, gdzie w Jana 17, werset 8 czytały, dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. W Ewangelii Jana to jest często takich właśnie wiele rzeczy, wiele takich aspektów pokazujących, że ważną rzeczą jest nie tylko słuchanie słów Jezusa, ale przyjmowanie je. Jest jakby pozostanie w tym słowie. Więc można powiedzieć, że przyjęcie słowa staje się początkiem oczyszczenia, kiedy ja przyjmuję, ale dopiero nieustanne trwanie w Chrystusie sprawia, że Bóg dalej przemienia człowieka, aby ten mógł owocować na Jego chwałę, aby ten wydawał owoc. Zresztą nie można tego oderwać teraz, tego co przed chwilą przeczytałem, od tego co za chwilę Jezus powie, bo Jezus dopowiada, trwajcie we mnie. Jakby kiedy to przeczytamy razem, to ma to sens. Trwajcie we mnie. Zresztą te trwajcie we mnie jest bardzo charakterystyczne dla apostoła Jana. Te przyjęcie słowa i nieustanną relację z Jezusem, on to pokazuje wielokrotnie. Nie tylko w Ewangelii, ale też w listach, kiedy sobie poczytamy. Więc Jezus mówi, jesteście czyści z powodu słowa, które przyjęliście i dodajcie, trwajcie we mnie. Te słowo meno, my wielokrotnie tu mówiliśmy, czym ono jest, ale dla przypomnienia, że ono oznacza trwać, pozostawać, mieszkać, trwać z kimś w bliskiej więzi. Ono oznacza też być w takim stanie nieodłączenia, czyli jakby pozostania ciągłe z kimś. Właśnie to meno świetnie pasuje do obrazu winorośli i czy właściwie krzewu winnego i latorośli, o tak powiem, bo to jest, żeby nie mieszać pojęć, no bo to pokazuje tą całość, to trwanie. I dlatego Jezus mówi, trwajcie we mnie, ja w was. I nie chodzi tutaj takie tymczasowe pozostanie, że ja jestem zwolennikiem Jezusa, ale o tą rzeczywistą, całkowitą zależność od Jego słowa, od Jego osoby. Nie jest to coś, można powiedzieć, takiego abstrakcyjnego, fikcyjnego, ponieważ kilka dalej wersetów Jezus mówi, czym jest to trwanie. Bo my możemy trwać, ale czym to jest tak naprawdę? Jezus mówi, jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa, was trwać będą i tak dalej. To pokazuje jakby i moich słowach, że to jest ta rzecz, jest nierozłączna ze sobą. Nie można oddzielić osoby Jezusa od Jego słów, od Jego nauki. No to się nie da. Nie można powiedzieć na przykład, kocham Jezusa, fajnie, aleluja, Panie, ja Ciebie kocham. O, jak ja Cię kocham, a szczególnie jak w niedzielę jesteśmy, jak zniesiemy ręce, wtedy tak fajnie to płynie. Natomiast kiedy jesteśmy ludźmi, którzy wyjdą na przykład poza drzwi i nie interesuje nas kompletnie nauka Jezusa, odrzucamy Jego prawdę w naszym codziennym życiu. Nie żyjemy tym. To nie możemy powiedzieć, że trwamy w Nim. myślę, że ten, kto trwa w Chrystusie, ten pozwala, by Jego Słowo tak naprawdę mieszkało w jego sercu, w jego wnętrzu, kształtowało jego sposób myślenia, jego decyzje każdego dnia, każdej chwili, każdego momentu. W jego postępowaniu też, jak postępuje, jak się odnosi do innych, jaką jest osobą w relacjach pomiędzy na przykład kościele, jak się odnosi do osoby spoza naszego zboru. Więc trwanie według Jana nie jest czymś takim abstrakcyjnym, takim tylko słowem, takim pojęciem, o którym możemy sobie tak mówić, jakąś deklaracją. Trwanie jest widoczne i przejawia się w posłuszeństwie, przejawia się w miłości i w tym, jak postępujemy. To są realne rzeczy, które według Jana są właśnie trwaniem. Czyli tak naprawdę można to zamknąć w takim słowie, że no być podobnym do Jezusa. Być w swoim postępowaniu, w swoim myśleniu, w swoim życiu podobnym do Chrystusa. Jeśli to zrozumiemy tak naprawdę, to temat owocowania staje się dla nas oczywisty. Jeśli nie, to musimy wrócić i jeszcze raz sobie to przeanalizować. Popatrzeć sobie, co Jan pisze w swoich listach na ten temat. Wracamy do punktu wyjścia, ale jeśli rozumiemy ten temat, to temat owocowania jest oczywisty, bo on jest skutkiem tak naprawdę życia w Chrystusie, skutkiem działającego Ducha Świętego w życiu człowieka. A to się odbywa wtedy, kiedy my z Chrystusem jesteśmy połączeni, kiedy my trwamy w Jego Słowie, w Jego nauce, kiedy nasza wiara nie polega na deklaracjach, ale na tym, kim jesteśmy tak naprawdę. Jeśli tak jest, to życie Chrystusa płynie w nas poprzez Jego Słowo, poprzez Jego naukę, poprzez posłuszeństwo Jemu. Płynie w nas i wydajemy owoce posłuszeństwa, owoce miłości, zależności od Niego. Jezus właśnie mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, to wydaje obfity owoc. Już nawet nie owoc, ale obfity owoc. Owoc pokazuje tak naprawdę, czy latorośl czerpie życie z winorośli. To pokazuje, owoc pokazuje, jak jest z twoim trwaniem. A brak owocu dowodzi, że tak naprawdę, choć może deklarujemy, że trwamy, to nie trwamy. I dalej Jezus podkreśla, bo beze mnie nie możecie nic zrobić. To są bardzo ważne słowa. Oczywiście nie chodzi o to tutaj, że człowiek wstanie rano i jakby nie jest w stanie śniadania sobie zrobić, czy nawet bym poszedł dalej, czy nie jest w stanie zbudować domu sobie, czy zrobić jakichś ważnych, nawet takich pięknych rzeczy w tym świecie. Jest w stanie zrobić, odnieść sukces. Ludzie niewierzący potrafią to robić, nawet lepiej od nas. To wcale nie o to chodzi, że Jezus mówiąc nic nie możecie zrobić, to znaczy, że nic. Jezus mówi tutaj o życiu duchowym i wydawaniu owocu, który ma wartość przed Bogiem. Jezus jakby mówi, beze mnie będziecie znowu tą winicą nieowocującą. Poza mną nic nie jesteście w stanie zrobić. Nie jesteście w stanie wydać owocu, który uwielbi Ojca. Beze mnie nie jesteście w stanie prowadzić życia, które podoba się Ojcu. To o to chodzi. Nie chodzi o to, że śniadanie nie zrobisz. Zrobisz śniadanie i smaczne. Nie wiem, z czym tam jedliście dzisiaj. Na pewno ludzie niewierzący też to robią. Ale chodzi, że twoje duchowe życie nie wyda owoców, które podobają się Ojcu poza Chrystusem. Jezus mówi, poza mną to się nie uda. Zresztą Izrael pokazał, czy się uda, czy nie. No, wielokrotnie. Wielokrotnie Bóg nawoływał, robił wszystko dla nich. Okopywał, nawoził, wszystko robił wokół winnicy swojej, a ta nie wydawała owoc. Jezus mówi, wy nie jesteście w stanie wydać owoc. Kochani, kończąc, chciałbym, żeby każdy z nas spojrzał przede wszystkim na siebie. Jezus nie pyta dzisiaj, czy ktoś, kto siedzi obok ciebie, wydaje owoce. To nie jest pytanie. Pytanie jest, jak wygląda twoje życie, nie twojego brata, nie twojej siostry. Pytanie, czy ty wydajesz owoc i czy ty trwasz w Chrystusie. Zobaczcie, że Ojciec dalej szuka owocu. Owocu posłuszeństwa, miłości, wierności. On nie przestaje szukać tego w twoim życiu. ale nie szuka tego, czy ty jesteś podobny bardziej do tego świata, tylko szuka tego, czy ty jesteś podobny do jego syna. Czy twój charakter, twoje życie odzwierciedla życie Chrystusa? Czy w twoim sercu, w twoim życiu mieszka słowo obficie? Czy kształtuje twoje myślenie, twoje decyzje? Czy wydajesz te owoce pokoju, cierpliwości, posłuszeństwa? Pamiętajmy o tym, że Jezus powiedział, że jest tą jedyną prawdziwą winoroślą. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. On jest tym, w nim jest to życie, którego Bóg oczekuje. Jeśli będziemy rzeczywiście trwać w nim, to siódmy werset daje nam piękne obietnice. Piękną obietnicę. Piętnasty rozdział, siódmy werset. Jeżeli będziecie trwać we mnie i słowa będą trwać, i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Amen. Niech więc, kochani, będzie w nas to pragnienie, żebyśmy rzeczywiście pragnęli trwać w Chrystusie, pragnęli trwać w Jego Słowie, żebyśmy wydawali owoc, który przyniesie chwałę Ojcu. Kiedy ludzie spojrzą na Twoje życie, kiedy popatrzą na Twoje postępowanie, to będą chwalić Ojca, wielbić Ojca, że Bóg jest wielki, że byłeś takim człowiekiem kiedyś, a Chrystus Cię zmienił. Chrystus sprawił, że jest coś innego, coś wartościowego, coś, co Bogu się podoba. I Jemu niech będzie chwała i tego wam życzę, sobie i wam, kochani. Powstajmy.